Odpoczęliście chwilę, uśmiechnięci. Dzięki Bogu, cieszę się bardzo. Możemy dalej iść. Chciałbym dziś, żebyśmy tę część przed obiadem też mogli zakończyć, później też wspólną naszą modlitwą, bo wierzę, że też to, o czym spróbuję teraz z wami się podzielić, będzie dla was wyzwaniem i myślę, że jest wielkim wyzwaniem w życiu każdego naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym tą trzecią naszą sesję zacząć, poprosiłbym pierwszy slajd. No właściwie te tytuły możemy już, jakbyś mógł mi pierwszy slajd podać z tego folderu, co jest tam, jest tutaj. Chcę podzielić się z wami przesłaniem, które też dotyczy wolności w tej części. Człowiek wolny wie, skąd brać siłę do właściwego życia. I chcę mówić o społeczności z Bogiem, ponieważ tak naprawdę ludzie czasami mówią, wiesz, chciałbym być wolny, chciałbym mieć wolność, ale po to, żeby robić to, co chcę, kiedy chcę i w jaki sposób mi się podoba. I kiedy próbujemy tą wolność w taki praktyczny sposób przeżywać, napotykamy trudności i zmagania. Chciałbym zacząć od pewnej historii. Farmer miał osiołka, który wpadł do bardzo głębokiej studni. Do głębokiej studni, no można powiedzieć. Wył tam, krzyczał i nie będę naśladował osiołka, nie wiem, czy ktoś potrafi, ale to może innym razem, tak specyficznie osiołek się odzywa. I farmer bardzo był zmartwiony, zastanawiał się, co ma zrobić. Nie bardzo mieli jak wyjąć tam z synem go z tej studni. Studnia była wyschnięta, więc no nie było zagrożenia, że się utopi, ale martwili się, bo to było już stare zwierzę i właściwie to położyli już na nim, można powiedzieć, tak kreskę i powiedzieli, no nic nam nie pozostaje, jak tylko wziąć łopatę i zasypać studnię ziemią, śmieciami, żeby tam to zwierzę dokonało żywota. I na początku, kiedy spadały te szufle ziemi na grzbiet, osioł szarpał się tam, szamotał w tej studni, ale za jakiś czas tak cichutko się zrobiło. No oni tam sypią, ale tacy byli trochę zaskoczeni, że już nie wyje ten osioł, nie krzyczy. I zajrzeli do studni i zobaczyli, że za każdym razem, kiedy wsypują łopatę z ziemią na jego grzbiet, to on się obtrząsa i kopytkami ubija ziemię, która spada. I po każdym, kiedy wrzucają tą ziemię, coraz wyżej jest. I kiedy wrzucali wystarczająco dużo tej ziemi, za chwilę był blisko brzegu i mógł spokojnie wyjść sobie z tej studni i pójść swoją drogą. Chcę dzisiaj powiedzieć wam, że potrzebujemy mieć właściwe źródło, żeby czerpać siłę do codziennego życia. Ten autor, niezwykły Boży mąż, Leonard Ravenhill, nie wiem, myślę, że dobrze wypowiedziałem jego nazwisko, bardzo Boży człowiek, dużo ciekawych myśli i spisanych kazań jest jego, mówiących właśnie o społeczności z Bogiem. I on wypowiedział taką myśl, kto jest słaby w modlitwie, ten jest słaby we wszystkim. Nie wiem, skąd czerpiesz siłę do życia. W jednym z miejsc, bodajże w księdze Jeremiasza, prorok mówi, i właściwie to jest głos Pana Boga, i prorok mówi takie słowa, że mnie źródło wód żywych zamienili na dziurawe cysterny, które nie mogą zatrzymać wody. Niezwykłe jest to, że próbujemy brać coś wartościowego do naszego życia, ale nieraz nie wiem, czy nie macie takiego wrażenia, że tak jakby w nas dziury były w sensie duchowym i to, co troszkę próbujemy napełnić w niedzielę na jakimś obozie, gdzieś na jakimś spotkaniu domowym, to potem mija tydzień czy dwa i gdzieś to wycieka, jakby dziurkami gdzieś wylewa się i znowu czujemy się tacy puści, jacyś tacy bezsilni, bezradni wobec różnych sytuacji. Chcę przeczytać fragmenty z Bożego Słowa, które mówią właśnie o tym, że Bóg chce zaspokajać, czy jakby posilać naszego ducha, duszę i ciało. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 23 wersecie, to jest wypowiedziane słowo, wydawałoby się w takim pozdrowieniu, jakby życzeniu, błogosławieństwie, ale to nam pokazuje istotę też duchowość jakby człowieka, z czego człowiek się składa. Taką tą troistość, tak jak wiemy, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I w samym Bogu jest jakby zawarta ta idea społeczności, wspólnoty, więzi. Podobnie jest z człowiekiem, jest duchem, duszą i ciałem. I czytamy w 1 Tesaloniczan 5,23, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc zobaczcie, poruszone są takie trzy sfery życia człowieka. Ja nie wiem, jak patrzysz na siebie. Kiedy Bóg daje wolność i kiedy w Jezusie Chrystusie mamy tą tożsamość, to ten proces przemiany zaczyna się od wnętrza człowieka. Diabeł, kiedy chce oszukać człowieka, żeby wykorzystać go i poniżyć chce człowieka, to zaczyna taką pozorną zmianę, ale od zewnątrz. Czyli wymyśla jakieś nawet czasami bardzo takie ładnie brzmiące religijne zachowania, prawda? Jeśli będziesz robił to, będziesz robiła tamto i tak dalej, i tak dalej. Diabeł nigdy nie nakierowuje nas na relację i bliską więź z Bogiem. A Duch Święty, kiedy przychodzi, gdy zaczynamy rozumieć Jego działanie w naszym życiu, zawsze prowadzi nas do jeszcze bliższej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, do jeszcze bliższej relacji z Ojcem Niebieskim, tak jak kiedy pytali się uczniowie Jezusa, naucz nas modlić się, to niezwykłe słowa są, które są w Ewangeliach. Kiedy modlicie się, mówcie jak? Ojcze nasz, prawda? Niezwykłe to jest. W innym miejscu czytamy, że w naszym wnętrzu Duch Święty mówi do naszego ducha Abba Ojcze, co znaczy tatusiu, czyli ta bliska taka relacja. I wiem, że lekarze czy fachowcy w dziedzinie jakby wnętrza człowieka czy psycholodzy mówią, że obraz Ojca, jaki niesiemy w naszym życiu, ma ogromne znaczenie. Myślę, że mamy też, ale Bóg jest niezwykłym, niedoścignionym wzorem macierzyństwa i ojcostwa w całej rozciągłości. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy myśląc o wolności pamiętali o tym, że również mamy wolny wybór, skąd czerpiemy siłę do życia. I powiem tak, że kiedy byłem człowiekiem nienarodzonym na nowo jeszcze, kiedy nie byłem pojednany z Bogiem i próbowałem się zmieniać, bywało tak, że obiecałem mojej mamie, że już będę grzeczny, że nie będę okłamywał, że będę zachowywał się właściwie. Udawało mi się tydzień wytrzymać, dwa i znowu jakiś problem. I nieraz nawet pamiętam, tak dość było srogo, że mało brakowało, bym ze szkoły był wydalony, więc musiał tata przyjechać, żeby sprawę jakoś tam załatwić z kierownictwem. I wydaje wam się być może, że dzisiaj stoję jako człowiek, który mówi o Bożych rzeczach duchowych i tak wydawałoby się, ten człowiek to nigdy problemów nie miał. Chcę powiedzieć wam, moje problemy rodziły się między innymi stąd, że w poszukiwaniu wolności czerpałem do życia siłę z niewłaściwych źródeł. Kiedy czułem się bezradny i bezsilny, potrafiłem walnąć pięścią w jakąś dyktę. Pamiętam w naszym pokoju taką szafę, jak czasami któryś z nas się zdenerwował, ona potem ślady takie nosiła, chociaż szafa niewinna była, biedna, nic właściwie nie zrobiła. Niektóre sprzęty w naszym pokoju, w internacie, tam gdzie mieszkałem jako młody chłopak, nastolatek, były nieco sfatygowane i to nie dlatego, że po prostu nikt ich nie używał, ale czasami właśnie przykładany był wektor siły i takiego wewnętrznej takiej frustracji. Pamiętam, że wiele konfliktów z moimi przyjaciółmi, w które wchodziłem, były właśnie spowodowane nie tylko tym, że coś tam oni byli nie tak, ale po prostu taki byłem zniechęcony, zdenerwowany, czasami nabuzowany, że załatwiałem tę sprawę w niewłaściwy sposób. I Boże Słowo mówi nam, że po to właśnie wolność Bóg nam daje. I popatrz, możesz wybierać. Ktoś kiedyś taki przykład dał, że jeżeli człowiek czerpie z własnego życia, to wygląda to tak, jakbyś wziął gnojówkę, do wiadra wlał i zostawił na miesiąc czasu i ona tak uleży się, ten cały brud z tej gnojóweczki zejdzie na sam dół wiadra i zostanie bardzo taka czysta, prawie krystaliczna ciecz. I to wydaje się, że to jest super. Ludzie próbują być dobrzy. Znacie ludzi, którzy starają się być dobrzy, w porządku? Nieraz nawet trzeba, bo na wykładach, czy w szkole, czy gdzieś na zajęciach sportowych, pamiętam, dyscyplinował nas trener. Wioślarstwo trenowałem, siatkówkę, próbowałem w różnych dyscyplinach jakichś tam swoich sił. I to było tak, że kazał i tak miało być. Nie zawsze nam się to podobało, ale musieliśmy się poddać. I powiem wam, że próbowaliśmy być tacy w porządku. I w tym wiaderku to wstało i tak na zwierzchu to wyglądała taka fajna, krystaliczna woda. Ale wiecie, kiedy było widać, że to nie jest krystaliczna, czysta woda, do picia na pewno nie? Wtedy, kiedy ktoś podszedł i w ten kubeł kopnął. Kiedy coś w moim życiu nie wychodziło i okoliczności życia uderzały we mnie, to wtedy wychodziło to cały ten brud z tej jakby no, z tego płynu, z tej gnojóweczki, mówiąc nieładnie, prawda? I okazywało się, że tak naprawdę we mnie jest dużo rzeczy, które wcale nie są właściwe, dobre i nie pomagają mi w moim życiu. I chcę dzisiaj was zachęcić, żebyście myśląc o wolności, o relacji z Jezusem Chrystusem, pamiętali o tym, że Bóg mówi, skąd mamy czerpać siłę. Czerpać siłę z relacji z Nim. Właśnie po to wolność nam została dana. To jest ciekawe, że nie można zmusić człowieka, żeby kochał Boga. Nie można zmusić. To tak samo jakby, nie wiem, ktoś próbował, czy na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna zmusić kogoś tam, żeby kochał go. To wtedy mówimy, że to jest mobbing czy jakieś molestowanie. Nawet to podlega karze gdzieś. Wyroki ludzie za to dostają, jeśli ktoś kogoś zmusza. Jak myślicie, czy Bóg cieszyłby się z takiej relacji, gdyby zmusił ciebie czy mnie? Jak nie będziesz mnie kochał, to ci przytnę palce między drzwiami a futryną. Wtedy będziesz mnie kochał. To nie jest chyba ten kierunek i ta droga. I nieraz jest tak, że denerwujemy się, czemu Bóg nie robi czegoś w naszym życiu? Czemu nie robi czegoś w naszym życiu? Ale Boże Słowo mówi, tak z braćmi żeśmy rozmawiali, że Duch Święty przychodzi i inspiruje, daje pragnienie i daje również siłę i odwagę i wiarę do działania. Jest część, która pochodzi od Boga i jest często ponad naturalną inspiracją. Ja to nazywam taką iskrą od Boga. Jak jest proch, albo trzeba zapalić jakieś ognisko, survivalowcy wiedzą, o co chodzi, to chodzi o tą pierwszą iskrę, o to coś, żeby to załapało, prawda? A później już ogień idzie. I Bóg daje to tobie, daje to mi, ale nie zawsze czekamy na Bożą iskrę. Nie zawsze mamy chęć i czas, żeby poczekać na iskrę od Boga. Myślę sobie, jejku, poszedłbym na misję gdzieś, zrobiłbym coś dla Pana Jezusa, pomógłbym tej osobie, włączyłby się w pracę, bym jakiejś misji może bym włączył się do jakiegoś działania w mojej wspólnocie, ale poczekam, aż Pan mnie poprowadzi, aż co? No właśnie, Bóg daje iskrę, ale ta iskra jest wyczuwalna wtedy, kiedy mamy społeczność w modlitwie. Jeśli jestem słaby w modlitwie, jestem słaby we wszystkim. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, ale modlitwa jest też czekaniem na Boga. Modlitwa jest czasem, w którym pozwalasz jakby temu, z kim chcesz mieć społeczność, by wypowiedział się, a z Bogiem jest to niezwykłe, dlatego że jest istotą duchową. I tak naprawdę, żebyśmy w duchu usłyszeli, żeby jakoś ominąć ten zgiełk naszych zmysłów. Czy wiecie, jakie zmysły mamy jako ludzie? Jakimi zmysłami się posługujemy? Jest 5 zmysłów. Możecie je głośno wymienić? Słuch. Co jeszcze? Smak. Przepraszam, że wystawiam język. Dotyk, tak. I? Tak, mamy węch. Ale powiem wam, że mamy 6 zmysł jeszcze i ktoś go nazwał wiarą. Niektórzy mówią intuicja, ale mamy to coś wewnątrz duchowego właśnie, ponieważ jesteśmy duchem, duszą i ciałem. I Pan Bóg daje im, tobie i mnie, zdolność, abyśmy czerpali siłę z relacji z Nim. I możesz powiedzieć, to ja już nie słyszę pierwszy raz, to mówisz, bracie, już któryś tam raz, ja to słyszałam, o, już tyle razy. Ale ja powiem wam, nie znudzi mi się to słyszeć przez całe życie. Apostoł Paweł, czy Piotr, nie pamiętam, w którymś z listów powiedział, nie znudzi mi się przypominać wam i mówić te same rzeczy, by utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Więc tak naprawdę nasze życie z Bogiem też bardzo często polega na tym, żeby przyjść do Niego po to, żeby usłyszeć coś, co już słyszeliśmy. Przeczytać w Biblii coś, co już czytaliśmy. Niektórzy mówią, ja już to czytałem. To dobrze. Ale czy to coś czytało ciebie? Jeżeli to czytasz, czy już wiesz, jak to jest, kiedy wprowadzasz to w życie? Bardzo, bardzo to jest ważne, żebyśmy mieli relacje z Nim i w modlitwie byli wytrwali. Przeczytam w Przypowieściach Salomona słowa, które na pewno znacie, 4 rozdział, 23 werset. Czujnie niż wszystkiego innego strzeż swego konta w banku, bo z niego tryska źródło życia. Jaki to przekład? Znacie taki przekład, czy nie? Uśmiechają się niektórzy, wykasujcie to tam w ogóle, bo okaże się, że będę musiał z pokorą napomnienie przyjąć tych, którzy czuwają nad prawdziwością nauki. Oczywiście przekręciłem celowo, żeby dać wam wyzwanie i żeby razem z wami zgodzić się, że nie zależy nasze życie od obfitości dóbr. Potrzebujemy pieniążka, czy możecie powiedzieć amen? Amen. Dziękuję wam bardzo. Najgłośniej wasze amen, bo to są ludzie, którzy przeszli przez ważne doświadczenia i zobaczyliśmy, jak potrzebny jest pieniądz, który sam w sobie jest neutralny. Biblia mówi, że miłość do pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła, a nie same pieniądze. Ale to właśnie odkrywamy, kiedy mamy społeczność z Bogiem. tego nie kupisz na Allegro, tego nie załapiesz gdzieś w jakichś miejscach, gdzie, nie wiem, do supermarketu czy do galerii się idzie. To się dzieje w społeczności z Bogiem. Człowiek wolny to jest człowiek, który wie, skąd czerpać siłę do właściwego życia. I tu ten prawdziwy werset, ten właściwy, przeczytam, żeby nie umknęło to. Czujniej niż wszystkiego strzeż, niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Możecie powiedzieć amen? Czyli zgadzam się, tak. To jest ważne, ponieważ twoje serce Pan Bóg chce mieć dla siebie. Ludzie to lekceważą i oddajemy nasze serca różnym ideom, różnym myślom. Powiem wam, ludziom różnym oddajemy nasze serca. Kiedy mówimy słowo idol, to nie kojarzy nam się to z historią starotestamentową. Kiedy w Starym Testamencie mowa była o bożkach, które prowadziły ludzi do bałwochwalstwa i odstępstwa od Boga, to nazywano te bożki idolami. Dzisiaj słowa idol używa się, żeby określić kogoś, kogo lubimy słuchać, kto nam się podoba. Jego strój, jego gesty, jego zachowanie mają dla nas ogromne znaczenie. Kiedyś dla mnie miały bardzo duże znaczenie. Ale dzisiaj szanuję ludzi, którzy prezentują różne style muzyki, sport, jakieś artystyczne rzeczy. I nauczyłem się i nadal uczę się, że krytyka, szczególnie bezmyślna, kiedy nie znam kogoś, nie jest z Bożego Ducha, więc nie czynię tego. Ale moim idolem, czy moim przykładem do naśladowania jest Pan Jezus Chrystus. Ja mogę to w Słowie Bożym zobaczyć. Jest wielka pokusa, żeby iść za idolami, które masz, jakby możesz zbadać tymi pięcioma zmysłami. Ale koniec końców tak naprawdę to wiara będzie miała ostatnie słowo do powiedzenia. Bo człowiek stanie przed Bogiem i tak naprawdę wszystko to, co przez wiarę i dzięki wierze zrobiliśmy, to będzie miało znaczenie. Wszystko inne nie będzie miało znaczenia. Więc tak naprawdę ważne jest, abyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą, skąd czerpać siłę. I dzisiaj padnie do ciebie i już pada pytanie, skąd ty czerpiesz siłę do swojego życia? Inspirację do swojego życia? Na podstawie czego podejmujesz decyzje, które zaprowadzą cię, no powiem, w takie ważne miejsca w twoim życiu, na przykład małżeństwo, na przykład szkoła, na przykład zawód wybrany, na przykład, nie wiem, jakieś podróżowanie, jakieś sportowe rzeczy, wykształcenie, mnóstwo decyzji niełatwych w relacjach z ludźmi w codziennym życiu. Bardzo cenne słowo też jest napisane i to dotyczy karmienia się właśnie Bogiem w Ewangelii Jana w 4:14. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To mówił Pan Jezus. Te słowa on wypowiada, to jest właśnie relacja z Bogiem przez Ducha Świętego. Woda jest obrazem działania i obecności Ducha Świętego. I powiem ci, kiedy jesteś zmęczona czy zmęczony walką, gniewem, atakami, problemami, czy nabierasz siły idąc do Facebooka, czy może robisz tak jak ja czasami miałem ulubiony symulator F22, jeszcze ileś tam lat wstecz i pomyślałem sobie tak, w życiu czuję się jak pobity pies czasami, to przynajmniej będę kapitanem samolotu, jak se wsiądę do tego F22 tak za tym iPadem czy tam czymś, to se naprawdę wtedy tam tych rakiet puszczę tyle, że masakra, nie? I wiecie co, i mamy taką pokusę. Uśmiechacie się niektórzy. Może macie bardziej wyrafinowane gry, gdzie teraz, nie wiem, symulator to pikuś przy tym, prawda? Słyszałem, że wkłada się już hełmy na głowę i człowiek ma cały scenariusz, że jest w środku, jakby w grze, wewnątrz, już jego zmysły są zaangażowane. Za moich czasów przy Atari, to wiecie, takie kanciate obrazki, jakiś tam biegał stworek i się tam, czy tam ten, co tam, Pac-Man, czy jakieś takie rzeczy, nie? No to wiecie, śmiejecie się i słusznie. Technologia prowadzi ludzi do miejsca, gdzie rozbudza w nich zmysły fizyczne. Po co? Po to między innymi, żeby nie usłyszeli wiary, nie usłyszeli pragnienia Boga i głodu Boga. Żeby nigdy nie byli wolnymi ludźmi, bo jeżeli trzymasz człowieka w niewoli grzechu, to potrafisz go kontrolować. Dlatego diabeł kładzie na talerzu pierwszą działkę za darmo. Kiedy zapytasz wierzącego człowieka, który był kiedyś dealerem, to potwierdzi ci to, że z narkotykami często jest tak, że pierwsza działka jest za darmo. Żebyś na chwilę miał odjazd, żebyś w końcu, i to nie szukają ludzi szczęśliwych, zadowolonych, ale szukają ludzi złamanych, skruszonych, smutnych, zawiedzionych, rozczarowanych i mówią: pierwsza działka za darmo. Pierwsze pismo pornograficzne albo parę fajnych zdjęć w cudzysłowie to też za darmo. Pooglądasz chwilę, kobiety, mężczyźni, dzisiaj coraz bardziej się to zaciera. Pierwsza działka za darmo, ale za następne musisz zapłacić i to bardzo wysoką cenę. Ja wierzę, że kiedy posłuchamy mądrości Bożej, kiedy przyjmiemy wolność w Jezusie Chrystusie, to nauczymy się czerpać do życia siłę z właściwego źródła i będziemy... Wiecie, nawyki wytwarzają się przez to, że powtarzamy coś często. Jeżeli raz na czas modlisz się i raz na czas otwierasz Biblię i to jest bardzo rzadko, to nie dziw się, że trudno jest Bogu dotrzeć do ciebie z pełnią błogosławieństwa. Gdybym przyszedł tutaj, chwilę postał, 5 minut i sobie potem poszedł tam na kawę czy na herbatę, czulibyście się zawiedzeni, powiedzieli: facet miał przyjść, coś ciekawego zachęcić, zainspirować i parę minut chociaż więcej pogadać, a on tylko rzekł 2 zdania i poszedł. A tak właśnie traktujemy Boga. On nie chce, żebyśmy, nie wiem, przyszli mu wszystko tam mówić i podpowiadać, ale żebyśmy po prostu pobyli z nim czasami, zwyczajnie pobyli. To też jest bardzo ważne. Następny bardzo ważny fragment, Ewangelia Marka, 3:14. I tu jest takie słowo: i powołał ich 12. Ewangelia Marka 3:14. I powołał ich 12, żeby z nim byli, to sobie wytłuściłem, i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. I powiem wam, fajnie jest słyszeć, że mamy iść i zwiastować Ewangelię, ale pierwsza, najważniejsza rzecz, podstawowa, żeby z nim być. I to dziś chciałem wam przypomnieć, podkreślić. Chciałem do tego was na nowo zainspirować, na nowo rozpalić w was i samemu przy was zapalić się na nowo do bycia z Chrystusem, do bycia w relacji z Nim, w bliskości z Nim. Poproszę następny slajd, będę wdzięczny, jakbyś przerzucił. Tutaj taką siłownię zaimprowizowaną wam pokazałem. O, faceci niektórzy nabrali do klaty oddechu, prawda? Bo lubią mężczyźni najlepiej latem, młodzi chłopacy. Ja pamiętam, z kumplami jeździliśmy, bo ja jestem człowiekiem z Mazur, pochodzę z północy Polski. I jak jeszcze wtedy, nie wiem, młody, piękny, tam różnie to mówią, nie wiem, jaki tam wtedy byłem, ale stawaliśmy i udawaliśmy, że zimna woda jest. Jaka zimna woda. Wiecie, i tak rozglądaliśmy się. Dziewczyny widzą, jaka zimna woda jest, prawda? I do codziennego życia, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, to no, tworzymy warunki pewne, żeby osiągnąć pewne cele. Ale jeżeli zrozumiesz, że dla ciebie najcenniejszym jest właśnie budowanie relacji z Bogiem i siła od Niego, to nie będą cię przerażać okoliczności, które są trudne. Czasami możesz powiedzieć: słabe było, może pieśni nie takie były, może i kaznodzieja nie był jakiś taki wymowny i niezbyt to do mnie przemówiło. Może moi przyjaciele nie są tak duchowi, może grupa biblijna, do której chodzę, albo społeczność, do której przynależę i tam mam też swoją taką część tożsamości, może tam są jakieś słabe punkty, ale powiem ci, jeśli jesteś w stanie popatrzeć ponad tym, jeśli chcesz coś osiągnąć, to warunki nie są pierwszoplanowe. I wierzę, że znajdziesz i będziesz znajdywać swój cichy czas z Bogiem. Dlatego pierwszym wezwaniem jest wejść do swojej komory, zamknij drzwi za sobą i spędzaj czas z Bogiem. A jeśli jest ci trudno i nie możesz spędzać czasu z Bogiem, to druga bardzo ważna zasada: spędzaj czas z Bogiem. A jeśli i to nie pomaga, to spędzaj czas z Bogiem. Bardzo proste 3 zasady. Nie wiem, czy zdecydujecie się trzymać tego, ale mi to bardzo pomaga. Więc zachęcam, nie wiem, jakie masz warunki do wzrostu duchowego. Chociaż dzisiaj kazań mamy bardzo dużo w internecie, bardzo fajnych, książek bardzo dużo niesamowitych, multimedialnie pokazanych, fajnych programów pewnych szkoleniowych i tak dalej, ale nic nie zastąpi osobistej relacji z Bogiem, a potem, kiedy wychodzisz promieniejąca Chrystusem, pachnący Panem Jezusem Chrystusem, kiedy wychodzisz do ludzi, to wtedy masz co dać. Poproszę następny slajd, 3. Czasami nie udaje nam się coś w życiu, ale ja jestem bardzo Bogu wdzięczny, bo właśnie na kolanach przy Nim nauczyłem się, że wcale porażka nie musi oznaczać końca świata. Porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, porażka jest jednym z elementów sukcesu, ale tylko wtedy, kiedy trzymasz się Boga. I powiem wam, nie udało mi się parę rzeczy w życiu. Czasami tak jest, że coś nam nie wychodzi. Gdzieś miałem marzenia o szkole, myślałem sobie o tym, żeby się nauczyć grać na jakimś fajnym instrumencie. Miałem różne marzenia, mniej lub bardziej ciekawe. Pamiętam jeden z najbardziej takich zawodów, kiedy w pierwszej klasie technikum nieźle mi szło we wioślarstwie. I pamiętam, że chodziłem na treningi, tak mnie to cieszyło. I facet mnie zawsze chwalił, że masz warunki, możesz naprawdę do kadry trafić. I wiosłowałem i wierzcie mi, jak dżinks się mordowałem, lało się ze mnie bardziej niż nawet tutaj, jak jestem z wami. Ale zaczął się problem w szkole i z niektórych przedmiotów poleciałem bardzo mocno, bo przestałem się uczyć po prostu. Bo sport wciągnął mnie bardzo. I doszedłem do miejsca, gdzie musiałem zdecydować, albo zawalę szkołę, technikum i stanę się sportowcem. On mówi, to cię wyślę wtedy do Szczecina, bo tam była liga, tory specjalne, warunki szkolenia, ale wtedy będziesz rok miał do tyłu, no i nie wiadomo, jak w nowej szkole ci pójdzie. Albo przestaniesz trenować i poprawisz przedmioty i przejdziesz do drugiej klasy. Powiem wam, walkę przeżyłem niesamowitą. Jak myślicie, co byście zrobili? Niektórzy powiedzieliby, stary, trzeba tam za sportem, co tam szkoła? A drudzy powiedzą, co ty Andrzej, rok w plecy to jest kawał czasu. Im więcej będziesz mieć lat, tym bardziej będziesz doceniać każdą minutę, a co dopiero rok. Uwierz mi, że to jest prawda. Mojżesz modlił się w jednym z psalmów i powiedział mądre słowa modlitwy. Boże, naucz nas liczyć dni, abyśmy posiedli mądre serce. Kiedy umiesz doceniać czas, dar od Boga, to twoje serce staje się mądrzejsze. Wiele decyzji podejmujemy, bo myślimy, że mamy czasu bardzo dużo tu na ziemi, ale tak nie jest. Wieczność włożył w nasze serca, ale pewnego dnia przejdziemy próg śmierci. Jak myślicie, co wybrałem? No nie jestem wioślarzem, nie mam medali, ale powiem wam, wybrałem Pana Jezusa po nawróceniu, a wtedy wybrałem, żeby poprawić oceny i zostać w technikum. I właściwie tam w technikum zaczęła się moja droga za Jezusem. Pierwszy raz tam jedna z osób przeczytała ze mną cztery prawa duchowe Josha McDowella. Nie wiem, czy ktoś z was miał w ręku. To cztery prawa duchowego życia, tak to się nazywa. I tak naprawdę to był trudny moment decyzji. I myślę, że może ktoś z was dzisiaj stoi przed bardzo trudną decyzją. Czasami zastanawiamy się w relacjach na przykład. Nie wiem, czy zakochaliście się w kimś kiedyś, to bardzo takie osobiste, wręcz intymne pytanie, więc nie śmiem pytać się, żebyście podnosili rękę, ale ja powiem, że przeżyłem to i przeżywam nadal. Dużo rzeczy się w środku dzieje i fajne to są, ale też i trudne decyzje. Dlatego proszę was, bierzcie siłę z Jezusa Chrystusa i z relacji z Nim, a zobaczycie, że nawet kiedy przyjdzie moment, gdy coś się nie uda, a czasami popełniamy błędy, ale wtedy porażka staje się składową sukcesu, bo sukcesem staje się Boża wola dla naszego życia i to, że tożsamość naszą opieramy na Chrystusie. To, co mówiłem wcześniej. Chcę cię zachęcić, żebyś nie poddawała się i nie poddawał. Pan Bóg w Biblii nie mówi, jaki masz nosić kolor krawata i nie mówi, jaką masz mieć szczoteczkę do zębów, ale mówi podstawowe zasady. I to jest niesamowite, kiedy odkrywasz te zasady, rozumiesz i widzisz, jak zmienia się twoje serce wewnątrz. Człowiek wolny wie, jak żyć. Prowadzenie Boże według Ducha Świętego musi odbywać się wtedy, kiedy czuje się człowiek wolny. Odkryłem, że dlatego wiele razy nie pozwalałem prowadzić się Duchowi Świętemu, ponieważ nie byłem człowiekiem wolnym. Czytaliśmy wcześniej fragment, że grzech zniewala człowieka. Różne są rzeczy. Ja za chwilę wam wymienię tutaj parę zabójców serca chrześcijanina, abyście mogli zapamiętać, że to nie jest tak, że nie ma bitwy. Jest walka duchowa wewnątrz. I chcę poprosić o czwarty slajdzik, jeśli można, czy to jest czwarty ten. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Lecz jako słudzy Boga wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie i Króla czcijcie. Bardzo ciekawe, że niezamienione to jest, nie? Właściwie to wydawałoby się, że powinno być bardziej Boga czcijcie, a Króla się bójcie. Ale on to mówi do wolnych ludzi i ja myślę, że Piotr wiedział, że bojaźń Boża jest czymś o wiele bardziej cenniejszym, bo to nie jest strach przed Bogiem, ale to jest przylgnięcie do Boga. I chcę wam powiedzieć, że jako wolni ludzie decydujemy też o tym, jak nasze postępowanie wygląda. Życie to jest suma tego, co myślę i tego, jak postępuję, ubrana w nieustanną przemianę. Jezus powiedział, że kiedy narodzicie się na nowo, chciałbym zaprosić was do uczniostwa, a to oznacza deklarację, czy jakby decyzję naszą, wolną decyzję, czy chcę przeżywać przemianę w moim życiu. I jesteś dziś na jakimś etapie przemiany, ale to nie jest wszystko. Może powiesz, ale już w podstawowych, ważnych rzeczach jestem ukształtowana, ukształtowany. Ale chcę cię zachęcić i powiedzieć, że całe życie to jest uczniostwo. Codziennie. Cieszę się, kiedy tu widzę uczniów Pana Jezusa, którzy już można powiedzieć, że mają kawałek życia za sobą. Cieszę się, kiedy widzę was mających 20, może niektórzy 30 lat. I mam na myśli siebie jako człowieka, który dziś tu stoi przed wami jako uczeń Pana Jezusa, a nie jako ekspert, który wszystko rozumie z życia. I powiem wam, że są pewne elementy, które zatrzymują w nas rozwój duchowy i które sprawiają, że tracimy wolność, zamykają nas w kleszczach. Zachowujemy się, no właśnie, pokażę wam coś, myślę, że to może, ja nie wiem, czy to już wam pokazywałem, czy nie, ale chciałbym wam pokazać. Chyba pokazywałem, ale rybkę fugu zabieram, jeździ ze mną w różne miejsca, dlatego że ryba jest takim obrazem chrześcijaństwa. Nie zgodzicie się, czasami nawet na samochodach nie jest tam, nie wiem, jakiś młotek, siekiera czy coś, tylko rybka na przykład, nie? O, odwróciła się przodem do was. Wiecie, że one, te rybki nawet mają powiekę i oczko potrafią puścić? Znaczy oczko może nie, ale mają powiekę. Bardzo ciekawe jest to w tej rybce, że kiedy się przestraszy, więc zwróćcie uwagę, chcę powiedzieć wam o wielkim przeciwniku ludzkiej duszy, o strachu. Biblia mówi, że w miłości nie ma bojaźni. Inaczej mówiąc, w prawdziwej miłości, kiedy jesteś wolnym w Chrystusie człowiekiem, osadzonym na Chrystusie, na relacji z Nim, znasz Boży cel. Jeśli jesteś osobą na nowo narodzoną, która ma desperację, by naśladować Jezusa i jest zdecydowana na wszystko, żeby za Jezusem iść, to przyjdzie diabeł i jeśli nie może odebrać ci relacji z Bogiem, to spróbuje zamknąć cię do więzienia strachu. I kiedy rybka przestraszy się, to nadyma się w taki właśnie sposób. Ja ją kupiłem gdzieś w jakimś sklepie, nie utłukłem jej i nie wyprawiłem, więc miejcie, Greenpeace'owcy, dla mnie litość. Ale kupiłem ją tak właśnie, pomyślałem sobie, że to jest piękny obraz mnie również. Wiele rzeczy złych przydarza nam się z powodu strachu. A przed czym stracha mamy? Czego się boimy? Wielu rzeczy. I kiedy ta rybka nastroszy igiełki, to powiem wam, w jej wnętrznościach wytwarza się pewna neurotoksyna, nie pamiętam jej nazwy dokładnie, ale potrafi taką ilością jak na łebku od szpilki jest zabić dorosłego człowieka czy kilku ludzi. I kiedy ta trucizna dostanie się na przykład do zwierzęcia czy do organizmu człowieka, to paraliżuje układ nerwowy, ale nie dotyka ta trucizna umysłu czy mózgu. I człowiek, mając świadomość, umiera sparaliżowany i dusi się, ponieważ układ nerwowy odpowiada za oddychanie. Na chwilę ją tutaj postawię, żeby mnie nie zatruła. O jacie. Zobaczcie, ta rybka jest inna, można ją przytulić. I to jest fajne, to co mówi Piotr. Bądźcie ludźmi, którzy szanują się, kochają, troskę okazują jedni drugim, ale w taki Boży sposób, z szacunkiem do ludzi, którym usługujemy. W sensie takim, że chcę umieć i potrafić być z wami, mieć jakąś relację, chociaż i ja jestem trudnym czasami człowiekiem i ty nieraz jesteś niełatwą osobą. Ale mamy wybór. Właśnie wolny człowiek nie potrafi wybrać między byciem taką rybką, a taką. I mówimy, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, ale kiedy przychodzi strach przed tym, żeby nie odkryto w nas czegoś, czego się wstydzimy, czasami Słowo Boże w nas odkrywa pewne rzeczy. Czasami zaplączemy się w grzech i boimy się przyjść, nie mamy z kim porozmawiać, ponieważ to jest coś wstydliwego, coś osobistego. Dla każdego może być to jakaś inna rzecz, Ale generalnie strach powoduje, że wydobywa się trucizna i kiedy ludzie między sobą walczą ze sobą zamiast o siebie, potrafią zatruć się nienawiścią, niechęcią. Zabójcy relacji, wymienię tu kilku takich, którzy zabójcami są, wysłanymi przez diabła do życia ludzkiego, do twojego i mojego życia. Biblia mówi o duchowej walce, o duchowej bitwie. Wolny człowiek, powiem wam, to było niesamowite w czasie wojny secesyjnej w Stanach również, że jakby armia północy obiecała, że każdy z niewolników z armii południe, który przejdzie na ich stronę, z ciemnoskórych niewolników, od razu uzyska wolność. I nie będzie umierał i walczył jako niewolnik, ale będzie walczył jako wolny człowiek. I będziemy walczyć z grzechem. Musimy z nim walczyć. Biblia mówi, dajcie odpór diabłu. Dlatego, że bitwa cały czas trwa. Diabeł ma praktykę wiele tysięcy lat i wie, jak zniszczyć mnie czy ciebie. Ale Boże Słowo mówi, kiedy jesteś z Bogiem, plany diabła są nam objawiane przez Ducha Świętego. On, Duch Święty, pomaga nam ścieżkę właściwą wybrać. Pomaga nam właściwą decyzję podjąć. Nie przekonasz się o tym, dopóki nie zaczniesz polegać na relacji i bliskości z Bogiem. Tych kilku zabójców to, po pierwsze, gniew. Gniew, Biblia uczy nas, że jest czymś, co Bóg nienawidzi, co jest tak naprawdę niszczące, czego Bóg nie akceptuje. Biblia uczy, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Więc musi coś być w tym, że bardzo łatwo ulegamy gniewowi. Ja jestem człowiekiem, który nawrócił się z gniewu. Gdybyście chcieli mnie zapytać, jakie problemy miałeś przed nawróceniem, co sprawiło, że zechciałeś iść za Jezusem? Przez mój gniew, jako młody chłopak, bardzo wiele straciłem i zraniłem wielu ludzi. Gniew zapala się nagle i w potężny sposób. Potrafi zmieść najfajniejszą przyjaźń, najfajniejsze relacje. Wstyd mi dzisiaj, ale jestem szczery przed wami. Moja mama płakała przeze mnie. Mój tata był człowiekiem, który mało dawał poznawać emocje po sobie, ale kiedy narodziłem się na nowo i pewnego dnia przyszedłem, by powiedzieć mu, że go kocham w nowy sposób, bo Jezus zmienił moje życie. Byliśmy dalece od siebie. Ja z tatą nie mieliśmy takiej relacji. Miałem do niego mnóstwo żalu i pretensji, że będąc starszym wymaga ode mnie, żebym zachował się jak dorosły. I pamiętam, że nie rozumiałem go i czasami głęboki żal pielęgnowałem, urazę. I pamiętam do dzisiaj to wzruszenie i myślę, że nasze wspólne łzy. Uścisnąłem go i powiedziałem, jaki chcesz bądź, ale ja i tak cię będę kochał. Bo Jezus pokochał mnie takiego, jakim mnie znalazł. I od nowa Bóg nauczył mnie, co znaczy przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją, nie dlatego, że są dla ciebie dobrzy czy mili, ale dlatego, że są ojcem i matką i dlatego, że Bóg obiecał, że jeśli będziemy to robić z całej naszej siły, sercem, to to jest przykazanie z obietnicą. I Bóg mówi, będę ci błogosławił, dlatego, że za byciem mamą i tatą jest stoi Boży autorytet, ponieważ ojcostwo pochodzi od Pana Boga. I jeżeli szanujemy naszych rodziców, nie chodzi o to, że zgadzamy się, kiedy nas biją. Czasami niektórzy rodzice wykorzystują swoje dzieci, krzywdzą bardzo. Nie chodzi o to, że dajemy sobie to robić, ale jesteśmy ludźmi, którzy potrafią błogosławić ich nawet przez łzy, w cierpieniu, czasami w smutku. Może masz żal do mamy albo do taty za jakąś sprawę. Chcę ci powiedzieć, to jest zabójca życia duchowego i zabiera wolność. Żal do rodziców. Nawet jeżeli uważasz, że słuszny masz żal, powiem tobie tak, że ten ma rację, kto ma relację. Może to jest zbytnie uproszczenie, ale odkryłem, że kiedy stoję przed Bogiem, to wtedy łatwiej mi jest zrozumieć Jego rację. A kiedy stoję przed drugim człowiekiem i szanuję go i kocham, potrafię przemóc sobie gniew, żal i uprzedzenie, to wtedy on chce mnie słuchać i chce ze mną rozmawiać. I tak naprawdę odkrywamy, że nie chodziło o to, kto ma rację, ale chodziło o to, że możemy pomóc sobie przejść kawałek trudnej drogi. I kiedy udało mi się pokonać moje uprzedzenie i żal i gniew, ludzie zaczęli lubić być ze mną. A przecież nie zmieniłem się zewnętrznie, a tylko zmieniłem się wewnątrz. Ale to tylko robi wielką różnicę. Tak jak znak Nike'a na gumofilcu. Nie wiem, może niektórzy. Widziałem, jak dzieci, to było zdjęcie gdzieś w Afryce zrobione, że jechał osiołek, facet narzucił na niego mnóstwo, a na osiołku przyczepił znak BMW. I tak sobie pomyślałem, jacy ludzie kreatywni są. Jak nie możesz mieć prawdziwej BMW-cy, nie? To weź ten znaczek na osiołka przyklej, tylko nie róbcie tego, bo potem będzie na mnie, nie? A zresztą macie BMW-cę, to można kupić nawet jakiś starszy rocznik. Chłopaki lubią, jak strasznie buczy i ciągnie się tłumik jeszcze z tyłu. Więc musi być mnóstwo hałasu, bo wtedy dziewczyny słyszą, że jadą macho. No ale to takie moje jakieś tam osobiste refleksje. Chcę zachęcić was, żeby nie bić się o rację wtedy, kiedy nie masz relacji. Bo jeżeli przychodzisz do człowieka, mówię wam to, co odkryłem z mojej modlitwy na kolanach, z mojej społeczności z Bogiem, kiedy próbujesz przyjść do kogoś, z kim masz potyczkę i chcesz udowodnić mu rację, a nie masz z nim relacji, nie próbowałeś, to tak naprawdę, gdybyś naprawdę miał rację i tak, nic to nie zmieni, skłócenie sprawia rozdarcie. Więc ten zabójca, gniew, potrafi potężnie zranić na długie lata i dlatego chcę dziś was zachęcić, rozpraw się z gniewem. Będziemy się modlić za chwilę, kiedy zakończymy tą część. Jeszcze jakiś czas podzielę się z wami paroma rzeczami, ale już teraz pomyśl chwilę. Czy jest jakiś gniew w twoim sercu? Czy jest coś na myśl, o czym wzbudzają się w tobie emocje i krzyknąć byś chciał i walnąć pięścią w stół? Następny zabójca, właściwie już dwóch wymieniłem. Strach, to macie tutaj. Strach rodzi straszną truciznę. Jeżeli boisz się być przed Bogiem, bo co? Powiem wam, że nawet w jakiś sposób czasami boję się wyjść i usługiwać, bo kiedy mówiłem wam o problemach, które przeżywamy, jednym z nich jest to, że czasami, kiedy czymś bardzo się przejmuję i jestem w środku zaangażowany, jak mówię i przeżywam, to prawie bym się rozpuścił. I taki czułem się zdegustowany. Mówię, niektórzy ludzie 3 godziny gadają na scenie i tylko tam drobniutka kropelka potu, a ja prawie się rozpuszczam jak bałwanek. I żaliłem się przed Bogiem. Myślę, że masz swoje żale też do Boga i może coś nie pasuje ci, może delikatnie o 2 stopnie ucho mogłoby być do środka. Znałem pewną siostrę, która potężny miała dylemat z tego powodu, że jej zdaniem miała za bardzo uszki, tak, do przodu. Ktoś inny powie, że z czymś tutaj ma gdzieś coś. Ten ma bliznę, ten ma gdzieś... Niektórzy powiedzą, że to coś ważnego, a niektórzy uśmiechniemy się, to nieważne. Ale ja miałem ten mój problem, może nazwać go problem bałwanka. I wiecie co, żaliłem się przed Bogiem, już jako dojrzały mężczyzna i mówię, Panie, co ja mam zrobić? Wiecie, jak Bóg mnie zachęcił? Zaskoczeni byście pewnie byli. Pan Bóg powiedział, Andrzej, lepiej jest dla mnie rozpuścić się niż zardzewieć. Jeśli będziesz chciał mi służyć i czasami będziesz czuł się, że się rozpuszczasz, że się spalasz, że rozpadasz się wewnętrznie, to jest to lepsze, niż miałbyś siedzieć, nic nie robić i zardzewieć. I wiecie co, i nieraz mam obawę, jak to będzie, ale wolę się spalić dla Boga, niż zardzewieć. I ty musisz też zdecydować, czy pokonasz to, co w sobie nie lubisz. Może gdybyś miał dzisiaj 100 tysięcy dolarów i do dyspozycji najlepszych, nie wiem, chirurgów plastycznych, jakichś trenerów, co Bicka wyrzeźbili i tutaj zamiast bojlera, żeby był sześciopak, nie? Może byś zrobił to i może ktoś by ci bardzo szybko w tym pomógł. Ale powiem ci, że o wiele cenniejszą jest stoczyć walkę ze swoim własnym strachem przed sobą samym i przed tym, jak cię inni ocenią. Oczywiście nie zachęcam nas do tego, żebyśmy zaniedbali siebie, ale żebyśmy nie popadli właśnie w takie zniechęcenie i strach przed tym, ojejku, mam jakąś wadę, mam jakąś słaby punkt jakiś. Ja tak jak wam mówiłem, kiedy marzyłem o tym, żeby Bóg użył mnie, żebym mógł mówić słowo, bycie kaznodzieją jest wielkim przywilejem, ale jest wielką odpowiedzialnością. I pamiętam moje pierwsze kroki, to też moja lekcja z bycia z Bogiem. Miałem wolne chwile i kiedy byłem sam na sam i mówię, ja nigdy nie nadaję się, bo seplenie, bo niewyraźnie mówię, tak sobie tam po prostu wkręcałem, ale myślę sobie, a co mi szkodzi sprawdzić i nagrać na Kasprzaka? I postawiłem taki stary magnetofon Kasprzak, włożyłem kasetę, nie było ludzi i wyobraziłem sobie, teraz widzę, że was tu siedzi, może z 50, może więcej, ale wtedy musiałem sobie wyobrazić, że siedzą ludzie, bo był tylko Kasprzak, nie było ludzi. I z takim przejęciem, wiecie, tam opowiadałem przeżycia jakieś swoje. Odsłuchałem i byłem załamany. I powiem ci, kiedy spróbujesz pójść za Bogiem, służyć Mu, to odkryjesz w sobie też, bo kiedy wchodzisz w światło Chrystusa, możesz zobaczyć coś, co wydaje się być jakieś takie nieładne, może jakieś takie niepraktyczne, nie bardzo zdatne. Ale chcę cię zachęcić. Nie koncentruj się na tym, co widzisz jako problem. Odsuń gniew, odsuń strach. Przyjdź do relacji z Chrystusem I jako dzielna Boża kobieta i dzielny Boży mężczyzna powiedz, Panie, wolę się spalić dla Ciebie niż zardzewieć. Nie marnujcie życia na to, co może zasłonić nam Chrystusa. Pamiętam, jeden Boży człowiek powiedział, nie boję się porażek. Najbardziej boję się sukcesu w tym, co nie ma znaczenia dla Królestwa Bożego. Bo kiedy zdobędziesz coś, co jest sukcesem w oczach całego świata, pamiętacie, co powiedział też Jezus? Jeśli cały świat pozyskasz, a na duszy poniesiesz stratę, to wygrałeś czy przegrałeś? Przegrałeś. Więc nawet jeśli cały świat pozyskasz, nie chcę przez to powiedzieć, że nieważne są wasze talenty, wasza inteligencja, błyskotliwość, ale wierzę, że po coś Bóg wam to dał, po coś Bóg nam to dał. I kiedy miałem wątpliwości, czy umiem używać słów, modliłem się, Boże, utnij mi język albo naucz go właściwie używać. Nie wiem, czy stać ci dzisiaj na taką modlitwę, kiedy patrzysz na swoją słabość, obawiasz się, może nawet już ktoś cię skrytykował i powiedział, że się nie nadajesz. Bo co? Bo kiedy przyjdę przed Boże oblicze, to mogę zawsze, każdego dnia wszystko zaczynać od początku. I Bóg jest niesamowity. Nie jest tym, który nie mówi nam o naszych problemach, ale mówi w taki sposób, że chce się żyć. Wiecie, to jest niesamowite, bo napominanie niesie w sobie podnoszenie człowieka, inspirację, zachętę. Bardzo lubię to w Bogu i kiedy spędzam z Nim czas w różny sposób, to właśnie to odczuwam i dlatego dziś jestem tutaj razem z wami. Choć wynalazłbym z 10 powodów, żeby nie być. Ale to byłby strach, to być może byłby gniew. A jest jeszcze jeden zabójca relacji, uraza. Uraza polega na tym, że udajesz, że jest wszystko w porządku wobec kogoś, do kogo masz żal za coś, co cię głęboko zraniło i masz prawie 100% pewność, że to ty miałeś rację, a nie on. Uraza potrafi nas zniszczyć, przejechać jak walec po drodze. Uraza potrafi na długie lata zamknąć nas na wolność i na relacje z Bogiem. Pomyśl chwilę, czy jest coś, czy jest jakaś osoba, do której masz urazę i na przykład niesiesz w sercu. Jak bardzo łatwo urazę jest złapać na przykład do nauczycieli. Nie zapomnę nigdy, jak Bóg przygotowywał mnie do pewnych rzeczy. Jeszcze wtedy byłem duchowo nieświadomy i to było właśnie w szkole, w technikum. I miałem problem z ortografią i kiedyś pani profesor od polonistyki wzięła mnie na środek i wyzwała od bałwanów. Tak mnie upokorzyła przed całą klasą, że myślałem, że nie wiem, skoczę jej do gardła i zagryzę ją czy coś. No taki byłem wkurzony, poniżyła mnie przed dziewczynami, przed chłopakami, a ona to bez pardonu zrobiła, rozstrzelała mnie z armaty. Ale potem, kiedy zachęcała mnie, żebym nauczył się i pamiętał, wtedy nie można było iść do lekarza, żeby o dyslekcji mieć zaświadczenie, że który pisze przez CH, prawda, albo jakieś inne problemy. Więc tak naprawdę musiałem zacząć zwyczajnie na pamięć się uczyć niektórych rzeczy z ortografii. I powiem wam, że dzisiaj tak bardzo Bogu jestem wdzięczny za tą kobietę, chociaż był moment, że straszną urazę do niej miałem. Bardzo nienawidziłem języka polskiego, którym teraz próbuję posługiwać się i komunikuję się z wami. I kiedy w drugiej klasie dostałem pierwszy raz w życiu z dyktanda czwórkę, bo ona lubiła nam robić dyktanda, to miałem wrażenie, że zdobyłem Mount Everest. Chociaż wiem, że dla niektórych z was to jest po prostu tutaj szczycik jakiś tam delikatny, prawda, i nie ma problemu. Macie ortografię, że tak powiem, w małym palcu. Dla mnie to było wielkie zwycięstwo. I ja uwolnienie przeżyłem, ale przez to, że odniosłem sukces i zobaczyłem sens, czy ona to dobrze zrobiła, czy źle, dzisiaj nie dyskutuję z tym. Nieraz Bóg pozwoli, żeby ktoś tak dotknął cię wewnętrznie, bo Bóg chce odrzucić coś z twojego życia, co przeszkadza ci osiągnąć jego cel. Bardzo ciekawa była wypowiedź rzeźbiarza. Przyszli ludzie na jego wystawę i zachwyceni rzeźbą mówili, po prostu rozpływali się w zachwycie i mówią do niego, jak tyś to zrobił, że ta rzeźba powstała? A on się tak podrapał, trochę tak frywolnie i mówi, ja tylko odłupałem to, co było niepotrzebne. No i wyszło właśnie to. Ta rzeźba tam była w środku, w tym kamieniu. I powiem ci, Bóg odłupuje pewne rzeczy z ciebie i ze mnie, bo jesteś w Jego ręku, jesteś w Jego sercu, jesteś kimś, na kim koncentruje swoje życie i za kogo oddał ukochanego Syna Jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Po co? Po to, żebyśmy wolni byli i mogli przyjąć od Niego w całą pełnię. I wierzę, że też po to jesteśmy tu, żeby właśnie do tego się zachęcić, aby mieć relację z Nim. Nie chciałbyś budować do końca życia głębokiej relacji z kimś, dzięki komu jesteś wolny? Bo ja bardzo pragnę. Jesteście dla mnie zachętą. A więc Pamiętajmy, mądrość i wiedza to dwie różne rzeczy. Zapisałem sobie taką uwagę. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy mądrzy, ale wiedza to jest wykorzystanie tego, co nauczyliśmy się. Jak wykorzystujemy te lekcje? Może dzisiaj mówię o tobie, a ty mówisz, no ja mam coś takiego, właśnie mam urazę. No po prostu jak widzę tego człowieka, to bez kawy ciśnienie mi podskakuje. I rano jak kawy zabraknie, to sobie tylko o nim pomyślę, no to normalnie już po tabletkę tylko zaraz. Albo jak to mówią, nóż się otwiera w kieszeni, dlatego taka noga pocięta, nie? Ale powiem wam, że Bóg ma w tym jakiś cel i sens i chce uwolnić ciebie i mnie od urazy. Bo na żelazo, żeby je naostrzyć, trzeba żelaza, pisze Salomon, a na człowieka trzeba drugiego człowieka. Ktoś potrzebuje przyjść do mojego i twojego życia i nieraz w niezdarny sposób, ale dotknąć czułych miejsc, które zatrzymują ciebie przed rozwojem duchowym. Może sensem twojego życia jest maskowanie czegoś, co uważasz za swoją wadę. Więc Bóg jakoś chce się do tego dobrać. I chce pokazać ci przez kogoś, że to nie powinno być sensem twojego życia. Nawet jeżeli ktoś ci wmówił, że nie nadajesz się, albo że jesteś do niczego, lub że, nie wiem, jakiś inny powód jest, że masz myśleć źle o sobie. Jeśli przy Bogu pomyślisz źle o sobie, to zapewniam cię, że On cię z tego wyratuje. Ale jeśli będziesz żył wśród ludzi i ciągle tak o sobie myślał, to staniesz się żałosnym człowiekiem, który wie tylko, że jest wolność, ale nigdy tej wolności nie może zasmakować. Poproszę jeszcze jeden slajd, jeśli można. O, no właśnie, to jest niesamowite. Czy to jest wolność? To nie jest obraz wolności. Gdzieś to wygrzebałem, zaglądam czasami tam, gdzie obrazki ludzie zbierają i wykorzystuję je do prezentacji. Myślę, że to jest żałosny widok. Oczywiście komputer, internet, moglibyście powiedzieć, jesteś jak nietoperz, Andrzej, czepiasz się niepotrzebnie. Ale tak naprawdę powiem wam, że ten komputer tam stojący to jest, możesz sobie tam wstawić cokolwiek innego. Coś, co wysysa z ciebie życie i powoduje, że w momentach trudnych, kiedy Bóg kształtować cię chce, reagujesz gniewem, strachem lub urazą. I jeżeli nie potrafimy czerpać z Boga, a czerpiemy w oparciu o coś, co nam chwilowy taki zaspokaja nas i chwilowy ból zabiera, no to powiem wam, że to jest niebezpieczny kierunek życia. Więc gniew, strach, uraza, mam jeszcze jednego zabójcę na celowniku. Obwinianie, oskarżyciel braci naszych, tak nazwany jest diabeł. Jest to jego natura i jego główny sposób działania. Kto z was lubi być oskarżany? Słusznie lub niesłusznie, kto z was lubi, ale fajnie, ja cię, no tak postrzelali do mnie, wywlekli takie rzeczy, połowa z nich to nieprawda, ale super, fajnie, że powiedzieli, że jestem pacan, do niczego się nie nadaje i zaczynam wymieniać wszystkie te straszne rzeczy. Lubicie to? Bardzo często oskarżenie przychodzi w zaskakującym momencie i często ludzie, którzy stają się nawet narzędziem szatana, nie zastanawiają się, skąd to zostało wypowiedziane i nie sprawdzą. Pamiętacie Piotra? Musiał być nieźle zaskoczony, kiedy Jezus odezwał się do niego: milcz, szatanie, bo nie myślisz o czym? O tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie. Bardzo często oskarżenie jest związane z tym, co ludzkie. O, nie podoba mi się. Jak ciebie oskarżę, to zamaskuję moje poczucie winy albo mój kompleks. Jak źle powiem o tobie, to ja przy tobie będę, o, to będę normalnie błyszczał przy tobie. No bo co? Bo czyjaś wada wyszła do przodu. Chcę was zachęcić, uważajcie na tego przeciwnika. Oskarżanie nie przynosi zwycięstwa, nie przynosi życia. Diabeł jest oskarżycielem, a my mamy kim być? Mamy być adwokatami. Pismo Święte mówi, że Duch jest tym, który wstawia się za ludźmi i jest adwokatem, pomocnikiem. Bądźmy raczej adwokatami, obrońcami, a nie oskarżycielami. Nawet jeśli ktoś naprawdę jest winny, pozwólcie Duchowi Świętemu rozprawić się z tym, ale pomóżcie tym osobom winnym, nie oskarżając ich jeszcze, ale na przykład modląc się o nich, spędzając chwilę z nimi i na przykład potężna inwestycja, na przykład jakieś zjedzenie pizzy razem gdzieś w MacPlastiku, czy nie wiem, czy jakiś na przykład jakiś kebab, czy kedziat, nie wiem, jakie tam macie upodobania. Nie. I powiem wam, zapłacicie parę groszy, a człowieka można podźwignąć, a kiedy go oskarżysz, może być, że się nie podniesie. Znam tragiczne sytuacje, kiedy słyszę, że na przykład młoda dziewczyna w szkole gdzieś, to było może już ze dwa lata, nie wiem, czy w Gdańsku w jakiejś klasie było, że jacyś chłopacy zaczęli jej koszulkę rozpinać, drugi zaczął nagrywać, a ona poszła do domu i sobie życie odebrała. Nie mogła tego znieść, tej myśli, że ktoś w takiej sytuacji gdzieś mógłby zobaczyć na fejsie czy gdzieś ją jako osobę, która też chce mieć takie poczucie godności. Mając dostęp do multimediów i potężne narzędzia, jak kamery, telefony, aparaty, potrzebujemy być blisko Boga, żeby wziąć od Niego mądrość, ponieważ to jest ważne, jak traktujemy też czyjś wizerunek. Jak to robimy? U nas nawet w zborze staramy się nie upubliczniać zdjęć, zważamy na to, pytamy się ludzi. Kiedyś nawet przyszła mama z dziećmi przysposobionymi w domu dziecka i ktoś zwrócił nam uwagę, że być może rodzice, którzy jeszcze nie rozstrzygnięte tam prawa rodzicielskie były, może nie chcieliby widzieć tego, więc nie wstawiamy zdjęć. Uczymy się szanować ludzi i w ten sposób pokazywać im miłość, dobroć. Bardzo ważne to jest, tej mądrości uczymy się na kolanach przed Panem Bogiem. Pan Bóg, kiedy objawia jakąś złą rzecz, to nie krzyczy tego publicznie, chyba że długo to robi, a ja nie reaguję. To jedyną sposobą jest, żeby dowiedzieli się inni. Ale jeśli jest coś trudnego, to Bóg mówi, nikt cię nie potępił, pamiętacie 8 rozdział Jana? To idź, ja cię nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. Poproszę jeszcze jeden slajd. O! Nie wiem, czy ja bardzo lubię Tolkiena i trylogię i w ogóle pamiętam jeszcze przed moim nowym narodzeniem czytałem Tolkiena Wędrówkę i Hobita jakby całego i te wieże i tak dalej, ale czytałem, nie oglądałem, jeszcze wtedy ekranizacji nie było i pamiętam, że nie mogłem się oderwać. Coś w moim duchu bardzo mnie ciągnęło do tego niezwykłego przesłania przygody, bo jest tam zawartych dużo ciekawych rzeczy. I tu jest, tak wygląda przeciętny nastolatek oderwany od komputera, kiedy musi wyjść na dwór, nie? Przewietrzyć się. Oczywiście wybaczcie mi, nie chciałbym nikogo z was tutaj urazić i nie wyśmiewuję absolutnie, bo nieraz ja tak wyglądałem, kiedy byłem zmartwiony, przygnieciony. Ale jeśli pozwolisz, by gniew, strach, uraza, obwinianie dopadło cię, to wtedy będziesz chciał się zamknąć na przykład przed komputerem. Zamknąć ze stosem chipsów albo orzeszków jakiś przy jakimś filmie, który na chwilę da ci zapomnieć, bo dzisiaj można wiele znaleźć takich miejsc. Chcę cię zachęcić, nie dopuść do takiej sytuacji, bo i pierścień nie pomoże. Oglądałem też, że Frodo tak przygląda się, coś się zaświeciło na pierścieniu, a tam napis Made in China. Także wiecie co, no po prostu... Myślę, że nieraz możemy być zaskoczeni tymi niezwykłościami, które oferuje nam świat, który nie chce Ewangelii o Jezusie Chrystusie przyjąć jako fundamentu. I zachęcam was, abyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą skąd brać siłę. Za chwilę będziemy się o to modlić, ale też chciałbym cię zachęcić, abyś wiedział jak żyć na podstawie relacji z Bogiem, abyśmy odrzucili gniew, strach, urazę, obwinianie i piąty zabójca, krytykowanie. Krytyka jest takim rzucaniem jakby oszczerstw czy pewnych niezadowoleń. Kiedy widzisz człowieka, który upada, to zamiast ochronić go i pomóc mu powstać z tego trudnego momentu, czasami zachowujemy się tak dziwnie i tak jakbyśmy chcieli kogoś przyłapać na tym, że upadł. Pamiętacie, jak Jezus czasami przychodził, uczył ludzi, a czytamy, że niektórzy posłani przez faryzeuszy przyszli, bo chcieli nie wysłuchać Jezusa, co ma do powiedzenia, ale chcieli przyłapać Go na słowie. Znajdą się ludzie, którzy gdy dowiedzą się, że kochasz Jezusa, że jesteś szalenie zakochana, zakochany w Jezusie, że robisz różne rzeczy, bo kochasz Go. Ludzie mnie się pytają, czemu chcesz być uczciwy? Przecież wszyscy wypełniają pity albo robią różne inne rzeczy, trochę tak, wiesz, tak przymrużeniem oka. To robią, tamto, tak się zachowują, czy tak. Wszyscy idą w niedzielę do kościoła, a potem od poniedziałku ludzie robią takie rzeczy, że włosy dęba stają, nawet jeśli ktoś je ma tylko dwa. Akurat mi się jakoś udało. Ale powiem wam, tak naprawdę krytykowanie przynosi zniszczenie, pogorzelisko i potężne straty. Człowiek, bardzo trudno jest się podnieść. Poza tym, kiedy krytykujesz kogoś albo ktoś ciebie, to tracimy zaufanie. Szczególnie bardzo negatywny skutek ma publiczna krytyka. Kiedyś pamiętam, byłem świadkiem, jak mama czy tata swojego dziecko w piaskownicy, jeszcze byli rówieśnicy, rodzice, tak strasznie zrugane zostało i powiem wam, poszło z opuszczoną głową i czułem, że w jego sercu coś pękło, coś się złamało. Nie twierdzę, że mama nie miała racji. Nie twierdzę, że tata nie ma racji. Pamiętam, kiedyś w trudnej sytuacji umówiliśmy się na pewne zasady z pewnym bardzo bliskim mi człowiekiem. I pamiętam, że kiedy złamał te zasady, bardzo mocno go tak napomniałem, nawet można powiedzieć, że tak skrytykowałem, że nie dotrzymał słowa. Ale Bóg napomniał mnie i potem, kiedy stanęliśmy razem, mogłem powiedzieć, ale chcę ci powiedzieć, że przepraszam cię, że moja krytyka była w gniewie, bo nie chciałem cię zranić. Czasami trzeba o trudnych rzeczach porozmawiać, bo jeżeli coś się nie udaje, trzeba to wyjaśnić i pewne rzeczy uregulować. Ale nic nie daje nam i nikt nie daje nam prawa, żeby przez krytykę niszczyć życie ludzkie. Powiecie, a tam przesadzasz, Andrzej, krytyka. Powiem wam, nie znam człowieka, który przez to, że palił papierosy, poszedł i się powiesił. Ale znam historię, gdzie ludzie skrytykowani, oskarżeni, pomiatani, poniżani, bo krytyka ma w sobie takie cechy, taki jad. Znam takich ludzi, którzy poszli i odebrali sobie życie. Więc bardzo bądźmy rozważni. Właśnie to jest niesamowitą wolnością, że możesz powiedzieć komuś przykre słowo, ale nie zrobisz tego, ponieważ swoją wolność ograniczasz miłością do Jezusa i miłością do człowieka. Biblia mówi, miłujcie nieprzyjaciół. Jakie to jest niesamowite. Jak można umiłować nieprzyjaciela? Rzucić mu się na szyję? No, zapewniam was, nie zawsze tak się da. Ale na pewno nie musimy go krytykować, szczególnie poza jego plecami. A jest pokusa? Zapewniam was, że jest. Ale mu zrobię reklamę na osiedlu. No po to, ja wiecie, umiemy używać słów, jak coś nas tam się zapali w środku. Albo walnę na fejsa takie zdjęcie tam, że człowiek się nie wygramoli z tego przez 50 lat. Powiem wam, nawet gdyby przeciwnik dopiekł ci, chciał cię zniszczyć, możesz go błogosławić, a nie przeklinać. Tylko wolny człowiek, silny w Chrystusie, czerpiący siłę od Niego, potrafi znieść się ponad. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś slajd, czy to ostatni? Jest na koniec, o właśnie. Też takie ciekawe, nie? Miał ponad 1000 znajomych na Facebooku. Myślałem, że będzie tu więcej osób na pogrzebie, nie? Trochę to takie wymowne jest, ponieważ tak naprawdę, no nie wiem, ile macie znajomych na fejsie. Czasami walczymy o te lajki, gdzieś tam próbujemy w różny sposób. Niektóre nas bardzo cieszą, niektóre smucą. Nie wiem, co tam jeszcze wymyśli pan Zuckerberg, czy jakoś tak, jak tam na tych komunikatorach się będzie działo, ale powiem wam, dzisiaj chcę was zachęcić, żebyśmy czerpali siłę do życia, nawet używając czasami różnych komunikatorów i różnych rzeczy, ale przede wszystkim, żebyśmy uczyli się i dbali o to, zabiegali z całej siły, by czerpać do życia siłę z relacji z Panem Jezusem Chrystusem. By czerpać siłę do życia z relacji z ludźmi, którzy Go kochają. Jak ja kocham Kościół, ale powiem wam, że to właściwie w Kościele otrzymałem najbardziej bolesne ciosy. Powiecie, co ty gadasz, Andrzej, ty normalnie chyba coś nie tak. Powiem wam, że to jest prawda. Wiecie dlaczego? Bo kiedy jesteś we wspólnocie wierzących ludzi, otwierasz się bardzo. Nie wkładasz zbroi żadnej, myślisz, jest mi fajnie, bezpiecznie, a tu nagle na grupie domowej ktoś ci wywali. Andrzej, normalnie, ale grubas jesteś, no ja tak. Albo ktoś ci powie tam coś, że coś krzywego masz. Tak po prostu widziałem, jak dwie siostry spotkały się na grupie i ta jedna, o ja cię, tyle cię nie widziałam, ale jaka gruba, jakie wałki masz, nie? A ona się tak obejrzała, uszy czerwone. Ja sobie myślę, trzeba poćwiczyć inne przywitanie. Kocham Kościół, bo czasami ludzie nieświadomie potrafią ci dowalić w najbardziej czuły punkt. I co wtedy? Tak jest w Kościele, że najpierw jesteśmy nim oczarowani, potem jest moment, że jesteśmy Kościołem rozczarowani, ale kiedy przychodzi wolność i dojrzałość, to doceniamy i kochamy Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus. Kochani Boży ludzie, którymi jesteście również wy, wasi przyjaciele, wspólnoty, z których pochodzicie i kochany zbór, z którego ja również pochodzę. Wiecie, jak się cieszę, jakie to jest uwalniające, że nie muszę wymagać od ludzi, żeby byli idealni, ale że mogę wymagać od siebie, aby moją wolność ograniczać miłością. To jest niezwykłe dla mnie. W Chrystusie bardzo mnie to porusza i imponuje mi to, że właśnie tak to Bóg wymyślił. Bo czasami nie umiemy sobie poradzić z trudnymi ludźmi w Kościele. Zamiast być pełni ducha, są toksyczni. Przeżywają proces przemiany bardzo burzliwie i czasami nie potrafimy pomóc im. A więc pamiętajmy o tym, że relacja z Bogiem pomoże nam uniknąć sytuacji, których zatruwamy siebie nawzajem. Pomoże nam być tą rybką, taką właśnie bardziej na obraz Pana Jezusa. I teraz chciałbym, żebyśmy mogli wspólnie razem mieć czas na modlitwę, ale bardziej tak praktycznie może podejść. Pomyślcie chwilę o swoim zmaganiu dotyczącym codzienności i pomyślcie chwilę, czy nie jest tak, że jakiś przeciwnik dewastuje dzisiaj wasze emocje, wasze życie. Mówiłem o gniewie. O czym jeszcze mówiłem? Jacy przeciwnicy się pojawiają? Gniew? Kto jeszcze? Uraza, tak? I co jeszcze? Strach? Oskarżenie? Krytyka, prawda? Obwinianie. Więc zobaczcie, pojawiają się te rzeczy i chciałbym teraz, żebyście chwilę pomyśleli o tym, a za chwilę, jeżeli będziecie chcieli, bym ja, czy Jonatan, czy tutaj nawet bracia, żebyśmy mogli też z wami się pomodlić. Niektórzy z was, czując, że są wolni, że może nie dewastuje nic swojego życia, możesz spokojnie sobie nawet z boku czy w ławeczce pomodlić się, ale jeśli ktoś z was chciałby dzisiaj, byśmy razem modlili się o ciebie, błogosławili ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, który daje wolność od gniewu, oskarżenia, krytyki, strachu, od Jezusa, który powiedział, że jeśli poznacie prawdę, to prawda wyzwoli was, będziecie wolnymi ludźmi. Wolny człowiek wie, skąd czerpać siłę do życia. Wyjedziesz stąd zachęcona i zachęcony, jeśli porzucisz gniew, porzucisz urazę, jeśli zdobędziesz się na decyzję, by przebaczyć. Może jest ktoś z was, kto nie może poradzić sobie z tym, żeby przebaczyć. Nie może, bo czujesz, że to ty masz rację, że tak naprawdę to ta druga osoba jest winna. Nie chcę ci mówić, że masz kogoś tam lubić, ale chcę ci powiedzieć, że dziś możesz przeżyć wolność, przebaczając tym, którzy są winowajcami. I przebacz nam, mówi modlitwa pańska, tak jak i my przebaczamy komu? Naszym winowajcom. I wierzę, że Pan Bóg przebacza, uwalnia, kiedy my uwalniamy innych ludzi. Nie możesz zdecydować, co zrobi człowiek, który cię skrzywdził, ale możesz zdecydować, co ty zrobisz jako osoba skrzywdzona. I możesz dzisiaj z nami modlić się, na przykład przyjść tu i powiedzieć, mam problem z gniewem. Czy mogę prosić cię, bracia, abyśmy razem się modlili, łamiąc siłę przekleństwa gniewu? To się dzieje tutaj w umyśle. Gniew burzy emocje. Sami wiecie, jak wielkie szkody czyni. Może boisz się, stracha masz w jakiejś konkretnej sprawie. Budzisz się w nocy i czujesz, że to tak naprawdę nawet staje się już niezależne od ciebie. W miłości do Boga nie ma strachu. Możesz spać pełna pokoju. Może boisz się, co będzie z tobą. Może ktoś z was zmaga się ze zdrowiem, jakieś problemy przeżywasz i boisz się, co będzie dalej. Albo jesteś młodą dziewczyną, młodym chłopakiem i myślisz, przeżywam zmaganie, a czy ktoś mnie zechce, kiedy na przykład taki problem mam i boję się tego. Wiem, że to też potrafi człowieka strasznie zniechęcić i zdołować. Chcę ci powiedzieć, jest ktoś, kto cię zechciał już dawno. A w niebie może powiesz, marna pociecha, Andrzej. Ale jest napisane, że w niebie będzie z nami jak z aniołami. Ani nie będziemy się żenić, ani za mąż wychodzić. I czasami siadam z moją żoną, kiedy mamy randkę w poniedziałek i mówię, ciekawe kochanie, czy cię poznam w niebie. Powiem, jeżeli nawet zostaniesz singlem z powołania i będziesz służyć Bogu jak apostoł Paweł, zapewniam cię, jeśli to będzie od Boga, nic nie stracisz, a na pewno zyskasz. Małżeństwo jest darem od Boga i błogosławieństwem. Ale nie musi się dziać tylko dlatego, że środowisko naciska, napiera. Ale jeżeli boisz się być samotną osobą i nie wiesz, czy wybrać tak, czy inaczej, nie wiem, czy macie takie zmagania, ja bardzo to przeżywałem, modliłem się o żonę, ale nie zdradzę wam, w jaki sposób. Nawet mówiłem Bogu, że właśnie tak sobie wyobrażam ją, co, Panie, nie gniewaj się na mnie, ale tak sobie ją wyobrażam. Wyobraźcie sobie, jak się poczułem, jak zobaczyłem Iwonkę, moją żonę. Więc niezwykłe rzeczy przed wami są, bez względu na to, jak pójdziecie dalej. Ale jeśli porzucimy gniew, strach i urazę, jeśli nie będziemy obwiniać ludzi, tak łatwo jest powiedzieć to przez kogoś, kto mi nie pomógł, nie zrobił, miał mi coś załatwić. Nie, bądź wolnym człowiekiem i ty zadecyduj. Jeśli trzeba, wybierz taką ścieżkę i idź do takiej szkoły. Jeśli nie jesteś pewien, poradź się ludzi, którzy mogą ci pomóc. Nie bój się zapytać. Jeśli coś się nie udało, pamiętaj, porażka jest tylko częścią składową sukcesu, który ma na imię Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy w takiej atmosferze wiary do Boga, wiary w Jego Słowo, w Jego miłość, troskę, w Jego świętość, mogli dzisiaj pozbyć się niektórych brzemion i ciężarów.